Joanna Chmielewska. Wielki diament. Część druga.
Chcę ci coś powiedzieć. Ale musisz mi przysiąc na honor, że nigdy mnie nie zdradzisz. Nigdy nikomu nie wyjawisz mojej tajemnicy.
No cóż, przysięgam.
Czyś słyszał o aferze z wielkim diamentem?
Może coś kiedyś. Nie pamiętam.
W Anglii grzmiała cała awantura o ten diament, który w ogóle zaginął. Wyglądało na to, że zaginął jeszcze w Indiach. Padały różne podejrzenia. Pułkownik Blackhill się przez to zastrzelił. A mnie się wydaje, że zdobył go właśnie mój wuj. Obecnie mam go ja. Nie wiem, co z nim zrobić.
Mogę go zobaczyć?
Tak. Oto on.
O, ma skazę. Akurat w środku. Z pewnością jest to pęknięcie, ale dodaje mu blasku. Klejnot na królewską koronę. Powinna go kupić królowa Wiktoria. Nikt inny z panujących, o ile wiem, nie jest równie bogaty.
Oszalałeś? Przecież właśnie w Anglii wybuchła afera. I jeszcze ci powiem...
No?
W czasie tej całej awantury była mowa, że on jest jakby podwójny. Opisywano go. I ta skaza w środku. Wszystko się zgadza. To musi być ten sam. Ale ja to stwierdziłam dopiero później. To znaczy ostatnio. Tam, w Anglii, w ogóle nie miałam go przy sobie.
A gdzie go miałaś?
Był w grobie mojej matki. Zakopałam go tam przed wyjazdem do Anglii, bo nie wiedziałam, co z nim zrobić.
Ale to nie ma ceny. Mogłoby pójść za jakieś piramidalne pieniądze na aukcji, ale musiałaby to być aukcja oficjalna, rozgłoszona po całym świecie. Taka, która ściągnęłaby bankierów, koronowane głowy, cesarza chińskiego, sułtana, nie wiem, kto tam jeszcze ma pieniądze, plantatorów z Ameryki i handlarzy niewolnikami. Zdaje się, że tego nie chcesz. Zresztą, po co nam ten rozgłos? Trzeba go przeciąć w miejscu skazy i zrobić z niego dwa. Aż żal. A i tak nie wiem, kto go zdoła kupić.
Rothschild.
A Rothschild mógłby, ale po co mu? A, no, chyba jako lokata kapitału. Wątpię, czy diamenty kiedykolwiek stanieją. Ożenię się z tobą. Odrobina wysiłku i zrobimy z ciebie naturalną córkę jakiegoś księcia. Znajdzie się odpowiedni. Znasz język angielski?
Znam, nawet dobrze.
Coś się wymyśli. Tylko w żadnym wypadku nie możesz już być niczyją pokojówką.
Nie jestem. Od powrotu z Anglii, to znaczy we Francji, już przeszło 4 lata.
Bardzo dobrze. Moja miła, ożywiłaś mnie. Ogromnie zyskałaś przez ten czas. Gdybym cię spotkał w jakimś salonie...
Co teraz zrobimy?
A nie wiem jeszcze. Coś wymyślę.
Przeciąć? Czy pan wicehrabia chce sprzedać jak jest?
No, nie wiem jeszcze. Na ile pan to wycenia?
Ach, trudno powiedzieć. Rzecz dla amatora. Po przecięciu...
Niech się pan nad tym zastanowi. No, właściciel chciałby dostać pieniądze. Przyjdę jutro albo pojutrze.
Pojutrze. Przeprowadzę rozeznanie. Może zdołam podać panu konkretną sumę.
Ukazując się znów na progu sklepu, wicehrabia zamierzał dać radosny znak zawoalowanej Mariecie. Znak mu nie bardzo wyszedł, bo równocześnie błysnął w nim niepokój, że do pojutrza jubiler wgłębi się w ową aferę, o której było tyle gadania, i stworzy jakieś przeszkody. On sam zostanie wmieszany, diabli wiedzą w co. Zawahał się i zatrzymał na moment z wyrazem niechęci na twarzy. Półprzytomna z napięcia Marietta odebrała gest i wyraz jako potwierdzenie najgorszych obaw. Ślepo runęła ku niemu przez jezdnię wprost pod koła rozpędzonej karety hiszpańskiego ambasadora. Nieoczekiwana i wielce dramatyczna śmierć Marietty wstrzymała go we wszystkich poczynaniach. Jubilerowi wyjaśnił, że właściciel zmienił zdanie i już nie chce klejnotu sprzedawać, po czym sam przystąpił do bezradnego bicia się z myślami. Niepewności tej wytrwał całe 2 lata. Ku ogromnej uciesze swoich rodziców większość tego czasu spędził bowiem w rodowej posiadłości. Paryż go denerwował. Potem zaś z kraju będącego niegdyś Polską przybyła nowa emigracja wypędzona na obczyznę upadkiem kolejnego powstania. Hrabia Dębski, którego pradziad otrzymał tytuł od samego Napoleona, zagrożony osobiście uciekł z kraju w ostatniej chwili, zabierając ze sobą jedyną córkę, a może raczej należałoby powiedzieć, że to córka, zabrała lekko rannego ojca. Jego dobra, rzecz jasna, zostały skonfiskowane. Na szczęście jednak zasadnicza część rodzinnego majątku znajdowała się w rękach babci, starej hrabiny Dębskiej, wywodzącej się z bogatych kupców gdańskich. Swymi czasy małżeństwo dziadka stanowiło mezalians, wówczas gwałtownie potępiany, a teraz owocujący zyskiem. Posagowych dóbr hrabiny konfiskata nie obejmowała. Hrabia Dębski zaś był ich jedynym dziedzicem, bez względu na to, gdzie przebywał, na Syberii czy w Paryżu. Wolał w Paryżu. Przekazanie funduszów via Gdańsk nie napotkało żadnych trudności i hrabia z córką, wynająwszy mały i skromny pałacyk przy Chaussée d'Antin, błyskawicznie wszedł do najlepszego towarzystwa, znanego mu zresztą z lat młodości. Jego piękna córka z miejsca zrobiła furorę. W 17-letniej hrabiance Klementynie, starszy od niej o lat 11, ale wciąż bardzo młodzieńczy, wicehrabia de Noirmont, zakochał się na śmierć i życie, zanim się zdążył obejrzeć. Powodzenie zawsze miał szaleńcze. Od 2 lat jednakże, od chwili wejścia w posiadanie diamentu, przestał je wykorzystywać i prowadził się nienagannie, z czego prawie nie zdawał sobie sprawy. W tajemniczy sposób wielki diament zmienił mu charakter. Niegdysiejszy złoty młodzieniec, lekkomyślny, niedbały utracjusz, przeistoczył się w istotę myślącą. Wicehrabia na punkcie Klementyny oszalał do tego stopnia, że prawie zapomniał o diamencie. Klementyna w nieco wolniejszym tempie odpowiedziała mu wzajemnością. Na oko podobał jej się od razu. Rozejrzawszy się zaś wokół siebie, doceniła zdumiewająco moralny tryb życia młodego człowieka, o którym krążyły obecnie kąśliwe opinie, jakoby pokutował za wcześniejsze grzechy. Skoro pokutował, to już nieźle. Szczególnie, że poddał się tej pokucie sam z siebie, dobrowolnie, bez niczyjego nacisku. Jedną miał tylko wadę nieuleczalną, mianowicie nie był bogaty. Pochodził ze zrujnowanej rodziny. Nie posiadał prawie żadnego dochodu i nie czekał na niego żaden spadek. I pod tym względem prezentował się beznadziejnie.
Mój tatku...